słyszymy hasło Chiny, kojarzymy sobie, jeśli chodzi o interesy, ogromny rynek. Teraz się mówi dużo o jedwabnym szlaku, ale gdyby tak z bardziej praktycznego punktu widzenia, no załóżmy, że jestem małym albo średnim przedsiębiorcą, który chce coś tam na tamtejszym rynku sprzedać, to jak mam się właściwie za to zabrać? Jak te Chiny ugryźć?
Sprzedać na rynku chińskim jest bardzo trudno. Tych przyczyn jest kilka. Pierwsza podstawowa bariera to kulturowa. Żeby zbudować z Chińczykami relacje, wymaga to bardzo dużo cierpliwości, determinacji, no i zrozumienia tej kultury przede wszystkim. I to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest to związane z patentami, uprawnieniami, pozwoleniami. Tamten obszar jest bardzo mocno sparametryzowany pod tym kątem i żeby chcieć sprzedać polskie mleko, a takie w Hongkongu można znaleźć za prawie 5 dolarów, to firmy polskie muszą wykonać bardzo dużą inwestycję, żeby znaleźć ludzi na miejscu, którzy będą to obsługiwali. No i muszą zmierzyć się z tą barierą kulturową. Rzecz trzecia, trzeba bardzo chronić swój znak handlowy, swoje logo, dlatego że Chińczycy mają generalnie tą tendencję do kopiowania, podrabiania, to o czym wiedzą wszyscy. I tak na dobrą sprawę bardzo szybko potrafią to logo lekko zobrócić, a najczęściej w ogóle nie szanują tego, że ktoś ma jakiś zastrzeżony znak handlowy w Europie. W Chinach nie ma to żadnego znaczenia.
Czy w takim razie to jest rynek, na którym w ogóle mali albo średni mają czego szukać? Czy to jest właśnie rzecz tylko dla dużych korporacji, które mogą sobie pozwolić na tą właśnie obsługę prawną, na te wszystkie rzeczy, o których pan powiedział? Czy w ogóle są jacyś średniacy z Polski, którzy próbują się tam dostać?
Jest to bardzo trudne, tak jak powiedziałem, i kluczowe z mojego punktu widzenia jest osiągnięcie dobrej relacji z kimś, kto jest na miejscu, a kto będzie reprezentował nasze interesy i w naszym imieniu będzie próbował przejść ten cały gąszcz. I moim zdaniem jest to możliwe, natomiast cierpliwość tutaj jest elementem kluczowym. Jak dołożymy do tego jeszcze odpowiednią dawkę determinacji w tym temacie, to myślę, że można się spodziewać takiego sukcesu, natomiast wielu przedsiębiorcom nie wystarcza siły do tego, żeby dotrwać do tego momentu. Albo się najczęściej okazuje, że eksport w tamtym kierunku, no niestety jest zbyt drogą inwestycją i finansową, i czasową, i w ogóle jeżeli chodzi o wszelkie nakłady. Ja znam przykłady firm właśnie średnich, które próbowały coś wyeksportować. Mam na myśli takie urządzenia, które sterują gazem w instalacji samochodowej. No i się okazało, że pierwszą partię Chińczycy wzięli, ale to była ostatnia, bo najprawdopodobniej sobie poradzili już z tematem po swojej stronie i prawdopodobnie wyciągnęli z urządzeń know-how i skonstruowali coś własnego, wręcz no, kopiując rozwiązanie, które otrzymali. I tam znam taki przykład firmy z Podlaskiego.
Troszeczkę jeszcze o tej barierze kulturowej, o której w ogóle żeśmy zaczęli, bo z jednej strony mamy to wyobrażenie Chińczyków jako ludzi, którzy potrafią strasznie ciężko pracować i są no, jakby konsekwentni w rozwijaniu swoich możliwości i zdolni na tej drodze do dużych wyrzeczeń. No, z drugiej mamy właśnie to, co pan powiedział, ten brak poszanowania do własności intelektualnej. Z czym jeszcze się zderza Europejczyk, który pracuje w biznesie tutaj u nas w europejskim z tą całą otoczką etyczną, prawną i jedzie tam? I z czym jeszcze może się zderzyć, czym może się zdziwić?
Jest jedna bardzo istotna rzecz, na którą polecam zwrócić uwagę na samym początku. W Europie podchodzimy do biznesu często czysto biznesowo, czyli mam interes swój, partner biznesowy ma swój, spróbujmy połączyć te interesy i od razu się zastanawiamy, czy to w ogóle jest możliwe. W Chinach natomiast nie robi się tego od tej strony, aczkolwiek można od tej strony zaczynać, natomiast musi wystąpić element, który jest moim zdaniem dużo bardziej istotny, mianowicie biznes w Chinach rozpoczyna się tak samo od strony biznesowej, jak i od strony relacji osobistej. W ogóle kraje Dalekiego Wschodu, ale i Bliskiego Wschodu, poczynając nawet od Rosji, zaczyna się to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli chcemy z kimś robić biznes, to najpierw idziemy do knajpy, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli ten partner nas pozna i widzi, jakim jesteśmy człowiekiem, to dopiero wtedy jest w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on chce robić z nami biznes. I Chińczycy nie zwracają uwagi w taki sposób, jak powiedziałem, bo to jest raczej charakterystyczne dla kraju Bliskiego Wschodu bądź tutaj Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o kraj Dalekiego Wschodu, trzeba bardzo zwrócić na relację osobistą. Jak jedziemy do Chin, weźmy ze sobą prezenty. Pójdźmy z tym Chińczykiem, gdzie on nas zaprowadzi. Nie skupiajmy się od razu na biznesie, ale spróbujmy zrobić relację osobistą, a nie tylko biznesową. Ona jest, bym powiedział, ważniejsza niż ta biznesowa. I na to polecam zwrócić szczególną uwagę.
Czy Czy przedsiębiorca może liczyć na jakąś pomoc ze strony albo państwa polskiego, dyplomacji, tych jakichś wydziałów handlowych przy ambasadach, czy jakichś izbach, czy jakieś organizacje przedsiębiorców w Polsce już penetrują tamte okolice, wyłapują pewne kontakty, z których może później przedsiębiorca próbujący tam wejść skorzystać? Czy to jest, czy to się tylko o tym gada?
Jest taka polsko-chińska, ja nie wiem jaki ma status prawny, czy to jest fundacja, czy to jest firma, prowadzi to pan Mariusz Pyfel, który w Chinach mieszkał dosyć długi czas, on kontaktów po tamtej stronie ma naprawdę dosyć dużo, współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia, czy to po chińskiej stronie, czy to po stronie polskiej, prowadzi również misje i rzeczywiście jest to firma, którą mogę polecić, dlatego że kontaktów po tamtej stronie ma dosyć dużo. Czy państwo polskie wspiera? No, prezydent Duda był jakiś niedługi czas temu w Chinach, natomiast trzeba mieć tą świadomość, że Chiny są wielkości ponad Europy. I dla nich tak naprawdę taki mały kraj jak Polska, no my możemy oczywiście mieć różne ambicje, natomiast dla nich partnerem jest Europa, a nie jakaś mała Polska, która jest gdzieś tam po drodze. Mają oczywiście z tym problem, że wszystkie te kraje są rozdrobnione, natomiast no, trzeba mieć tą świadomość, że oni nie chcą być zapleczem produkcyjnym świata, a chcą budować kooperację rzeczywiście z firmami, które są w Europie. I tak to w tej chwili wygląda, ten jedwabny szlak chociażby jest tym przedsięwzięciem takim wizerunkowym, pokazującym, że my teraz się łączymy specjalnym mostem, po którym będziemy się komunikować i towarowo, i komunikacyjnie, i jakkolwiek inaczej. Natomiast trzeba mieć tą świadomość cały czas, że my jesteśmy jakimś małym krajem po drodze. Europa jest dla Chin partnerem, natomiast Polska, no umówmy się, no, trochę ambicyjnie trzeba na to spojrzeć bardziej pokornie.
Czy możemy określić branże, które mogą czegoś szukać na chińskim rynku? No, jeśli chodzi o elektronikę, to raczej oni nas zalewają, a nie my ich. Jeśli chodzi właśnie o te maszyny i urządzenia, no to oni starają się budować swoje własne kompetencje tutaj, więc to no, sam pan powiedział, że to trzeba uważać z tym, co się tam wywiezie. No to co, tylko ta nasza zdrowa żywność tam zostaje, czy jeszcze możemy z czymś tam startować?
Zdrowa żywność jest to rzeczywiście rzecz kluczowa. Proszę sobie wyobrazić, że w Chinach jabłka są pewnym luksusem na pewnych prowincjach. To nie jest taki towar, który jest dostępny, to jest towar, który jest wręcz luksusowy. Chińczycy bardzo chwalą sobie polskie mleko i ogólnie branża spożywcza mocno ich interesuje. W ogóle ten Daleki Wschód, nie tylko Chiny, ale na przykład Tajwan, te kraje też są bardzo zainteresowane produktami z Polski. I ta żywność jest rzeczywiście dla nich wartością mocno dodaną. I w niektórych prowincjach, tak jak powiedziałem, no to te produkty są produktami luksusowymi. Jeżeli chodzi o inne branże, no, moje doświadczenia z branży elektronicznej no, są w tej chwili takie, że nie sprzedajemy tam własnych rozwiązań, może inaczej. Wykorzystujemy Chiny jako siłę produkcyjną. Nie chcę powiedzieć tanią, dlatego że w tej chwili Chiny nie są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najtańszą siłę roboczą. Bangladesz w tej chwili bodajże przoduje na tej liście. Natomiast Chiny i koszty pracy sukcesywnie rosną. Ale my dalej wykorzystujemy jako Europejczycy Chińczyków jako zaplecze produkcyjne. Sam w swojej firmie prowadzę takie tematy, gdzie zamawia to brytyjski klient w polskiej firmie, żeby wszystko można było w polskiej firmie zaprojektować do przekazania na produkcję i są wykorzystywane Chiny, a stamtąd idzie eksport na cały świat. Więc można powiedzieć, że to nie jest czysty eksport, natomiast jest to eksport myśli technologicznej, gdzie tylko Chińczyków wykorzystujemy do tego, żeby oni nam to po prostu zrobili, wykorzystując swoje wszystkie możliwości produkcyjne i technologiczne.
Globalizacja w praktyce, tak? Jeśli chodzi o przepływ i o tą listę krajów i ten łańcuch połączeń?
Tak, dokładnie tak.
Zmierzając powoli do końca, jest trudno, ale warto próbować.
Zdecydowanie. Natomiast ja bym znowu zaakcentował tę cierpliwość i potrzebę zrozumienia tej kultury. To są moim zdaniem dwie kluczowe rzeczy, żeby z Chińczykami zacząć. Bo rynek zbytu jest bardzo duży, ja akurat mam doświadczenia z drugiej strony, czyli jestem importerem. Zbudowanie tej relacji wymagało przynajmniej 5 lat, żeby ona była tak silna, jak jest w tej chwili. Taki zupełnie trywialny przykład. Jak ktoś za trzecim razem spróbował dostać towar bez pieniędzy, to znaczy z odroczonym terminem płatności, to jest wielki sukces. W takim tempie nie jesteśmy w stanie pozyskiwać zaufania od Chińczyków.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.